Pan s vámi.
I s duchem tvojim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Bracia i siostry, ten tekst Ewangelii według świętego Jana, ten fragment 8 rozdziału, należy do jednych z ciekawszych tekstów i pokazuje nam przynajmniej kilka rzeczy bardzo wyraźnie. Zobaczmy, że ten tekst ma kilku bohaterów. Oczywiście pierwszym bohaterem, najważniejszym, tak jak zawsze w Ewangelii, jest Pan Jezus. Ale nie mniej istotna jest kobieta, którą oskarżono i przyprowadzono do Pana Jezusa. No i w końcu ważni również są uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy domagają się niejako sprawiedliwości zgodnie z prawem mojżeszowym. No i między tymi trzema, powiedzielibyśmy, podmiotami następują relacje, rozmowy, spojrzenia. I to wszystko układa się w bardzo taki przejmujący obraz, którego jesteśmy dzisiaj świadkami. I wydaje się, moi drodzy, że ta Ewangelia, ona ma ogromny potencjał w takim ukazaniu głębi spojrzenia Pana Jezusa, bo to, co tutaj może być dla nas istotne, bracia i siostry, to nie tylko słowa, które są wypowiadane, nie tylko to, co mówią oskarżyciele i to, jak wyjaśnia Pan Jezus, ale też sam sposób zachowania ze strony Jezusa, Jego spojrzenie, Jego gesty, Jego milczenie, które także tutaj w tym fragmencie Ewangelii jest bardzo ważne. Zobaczmy, że ta Ewangelia dzisiaj i ta sprawa cała, która jest opisana przez świętego Jana, ona także ma takie pozory, powiedzielibyśmy, sprawiedliwości i od tego się zaczyna. Najpierw widzimy Jezusa, który jest w świątyni w Jerozolimie. To jest z jednej strony ogromna przestrzeń, ponieważ sama świątynia była jedynym miejscem, gdzie oddawano chwałę Bogu, gdzie składano ofiary. No i ona w czasach Jezusowych miała taką postać najpiękniejszą. Została rozbudowana i upiększona przez Heroda Wielkiego i była podziwiana przez wszystkich, także przez pogan, którzy mogli zbliżyć się, mieli swoją przestrzeń, wszędzie nie mogli wchodzić, ale były takie miejsca, do których mogli udać się, żeby zobaczyć że ta świątynia, dlaczego tak wygląda? Ponieważ to jest przestrzeń, to jest miejsce przebywania Pana Boga. No i Pan Jezus, Ewangelia według świętego Jana, bardzo często mówi nam, że Jezus w świątyni, w okolicach świątyni, na świątynnych dziedzińcach przebywa. No, żeby pokazać też w tej Ewangelii, to jest wyraźnie zaznaczone, silny związek, mocny związek Pana Jezusa ze świątynią. A równocześnie Pan Jezus odnajduje takie miejsca, żeby być w ciszy, żeby być w samotności. I początek Ewangelii dzisiaj mówi nam o tym, że udał się na Górę Oliwną, a zatem musiał wyjść ze świątyni, zejść do Doliny Cedronu, przejść potok Cedron i wspiąć się na Górę Oliwną. To jedna z dwóch gór, które są na terenie Jerozolimy. Druga góra to jest Skopus. No i obrzasku zjawia się wtedy, kiedy ludzie przychodzą, kiedy zapełniają dziedzińce, a on wtedy może nauczać. I ten moment, kiedy Jezus jest otoczony słuchaczami, no służy uczonym w piśmie i faryzeuszom, żeby zadać mu kolejną sprawę do rozwiązania. Bo myślę, że jak śledzimy Ewangelię, to jesteśmy świadomi, czy tu u Jana, czy u innych ewangelistów jest tak, że często uczeni w piśmie, faryzeusze, nie chcą tak naprawdę sprawiedliwości, nie chcą prawdy, ale chcą Jezusa wypróbować, chcą go złapać na słowie, chcą go pochwycić, żeby go potem oskarżyć. A zatem nie chodzi im tak naprawdę o dobro kogokolwiek, w tym przypadku tej kobiety. Chodzi im o to, żeby Jezusa zapędzić do narożnika, żeby mogli potem, żeby mieli podstawę oskarżenia. Dlatego też posługują się taką sytuacją, wyciągają tę kobietę na środek, przyprowadzają ją, może rzucają przed Panem Jezusem, nie dlatego, że mają dla niej jakieś miłosierdzie, czy nie dlatego, że chcą jej pomóc. Oni chcą przede wszystkim zaszkodzić Panu Jezusowi. No i dają mu problem do rozważenia. Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono nocą za ustwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? No zobaczmy, że rzeczywiście w Księdze Powtórzonego Prawa czy w Księdze Kapłańskiej często takie sytuacje zmierzały do tego, żeby wykonać publicznie egzekucję i ten, który zgłaszał taką sprawę, ten, który mówił, że kobietę pochwycono, on miał obowiązek nawet pierwszy wziąć kamień i rzucić w tę konkretną osobę. Czy to była kwestia cudzołóstwa, czy każda inna kwestia, za którą karano ukamienowaniem, a to była kara powszechna wśród Żydów, no to mogli właśnie taką karę wymierzać. Najpierw jeden, a potem wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za zgłoszenie tego przestępstwa. I zobaczmy, że w ich zachowaniu, tak jak powiedziałem, no liczy się przede wszystkim podstęp, osaczenie Pana Jezusa. Im chodzi przede wszystkim o to, żeby wykazać, że Jezus mylnie, źle interpretuje prawo, albo że stawia siebie obok prawa, że lekceważy prawo. Jakakolwiek manipulacja według nich przy prawie powodowała to, że mogli także tego, który manipuluje prawem, oskarżyć. No i to jest bardzo ciekawe, że początek Ewangelii, on skupia się na zachowaniu, na postawie Żydów, uczonych w Piśmie Świętym i faryzeuszy. Ta kobieta gdzieś tam niknie, ale za chwilę widzimy Jezusa. I tutaj piękne zdanie jest zapisane, lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi, więc Pan Jezus milczy. On się przygląda tej sytuacji. On pisze palcem po ziemi, być może dlatego, że Księga Jeremiasza mówi nam o tym, że ci, którzy opuścili źródło wody żywej, ci, którzy zlekceważyli Boga, oni będą zapisani palcem na ziemi. Mówi nam Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 13 werset. No, niektórzy komentują, że być może albo pisał grzechy tych oskarżycieli, a może pisał ich imiona i dlatego też milczał w tym czasie i był skupiony na tej czynności, ale najbardziej sensowne jednak jest to, co nam podpowiada Stary Testament, że imiona tych, którzy nie respektują świętości Boga, autorytetu Boga, ci, którzy no, dopuszczają się także zła, to ich imiona będą na ziemi zapisane. I Pan Jezus właśnie taki gest wykonuje. Pisze palcem po ziemi, a kiedy kończy tę czynność, kiedy omiata ich wzrokiem, ich twarze, widzi tych wszystkich, którzy być może już w rękach trzymają kamienie, mówi wyraźnie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Wypowiada taką sentencję, ona jest tutaj bardzo ważna, ponieważ widzimy, że daje tym ludziom do myślenia, sprawia, że oni mają się zastanowić, mają się zatrzymać. Jeśli rzeczywiście są świętymi i ich imiona nie są zapisane jego palcem na ziemi, mają prawo sprawiedliwość wymierzyć. Ale zobaczmy, Pan Jezus powtórnie wraca do tej czynności i dalej pisze palcem po ziemi, a co robią ludzie, oskarżyciele, uczeni w piśmie i faryzeusze? Okazuje się, że oni nie są sprawiedliwymi, oni nie są świętymi, dlatego też, kiedy usłyszeli to jedno zdanie Jezusowe, jeden po drugim zaczynają odchodzić. Najpierw ci najstarsi, którzy byli przywódcami tego zgromadzenia, a potem ostatni. I w ten sposób no, zamyka się ten pierwszy akt Ewangelii dzisiejszej. Pan Jezus, można powiedzieć, swoim zachowaniem, swoim słowem wytrąca kamienie z ich dłoni i sprawia, że oni uciekają stamtąd. Kiedy podnosi powtórnie wzrok i patrzy, nikogo już nie spotyka. Wszyscy zniknęli, a kto pozostaje? Pozostaje jedynie kobieta, która stoi wobec Jezusa i rozpoczyna się drugi akt, czyli dialog między kobietą a Jezusem. Pan Jezus pyta, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona rzekła, nikt, Panie. Jezus jej odpowiada, ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz więcej. Zobaczmy, że Pan Jezus pokazuje bardzo wyraźnie, że człowiek nie ma prawa do tego, żeby potępiać. I dlatego też zadaje to pytanie, gdzież oni są? A równocześnie widzi, że skoro ich nie ma i skoro pozostała ta kobieta, to niejako wobec niej wypowiada taką niemalże sakramentalną formułę. I ja ciebie nie potępiam. I ja ciebie, powiedzielibyśmy, nie przekreślam. Ja ciebie nie skazuję, ale daję ci nowe życie. Odtąd nie grzesz więcej. Idź i żyj w łasce Pana Boga. To jest, bracia i siostry, kluczowe. A zatem zobaczmy, że przyglądając się Jezusowi i Jego słowom i Jego zachowaniom, dostrzegamy no, jakieś potężne spojrzenie, które jest spojrzeniem przebaczającym. Jest w Jego zachowaniu miłość i zrozumienie. Nie ma jakiegoś odrzucenia, nie ma potępienia, ale jest no, łaska, która wynika z tego, że Pan Jezus wszystkich, którzy są grzesznikami, przygarnia. I o ile ta kobieta pozostała sama i była zdana na Pana Jezusa i przyjmuje łaskę, którą daje jej Jezus, to uczeni w piśmie i faryzeusze zamknięci uciekają, znikają. Nie ma ich, ale zabierają ze sobą swoją ludzką sprawiedliwość. Więc Pan Jezus zmienia, możemy powiedzieć, perspektywę. Każe przyjrzeć się swojej grzeszności, każe zobaczyć nam swoją grzeszność, a równocześnie tę grzeszność przyjmuje, tę grzeszność usprawiedliwia, tę grzeszność napełnia swoją łaską i dlatego te słowa, które pojawiają się, i ja Ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz, stają się usprawiedliwieniem tej kobiety i łaską nowego życia, bo Pan Jezus mówi, idź dalej, nie zatrzymuj się na tym etapie swojego życia, otrzymujesz ode mnie łaskę i możesz żyć w tej łasce, więcej już nie grzesząc. Ale zobaczmy to jezusowe wyrażenie, i ja Ciebie nie potępiam. Te słowa także dzisiaj, bracia i siostry, do nas są skierowane. Może też w takim sensie, żebyśmy przyglądając się sobie, zobaczyli samych siebie jako tych, którzy potrafią sobie przebaczyć. Sami sobie potrafią siebie zaakceptować. Może dobrze, żebyśmy i my poczuli na sobie to miłosierne spojrzenie Jezusa. To, że On nas nie skreśla, to, że nas nie ocenia, to, że nie zachowuje się Jezus tak, jak uczeni w piśmie i faryzeusze, ale przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy i napełnia nas swoją łaską. I ta grzeszność nasza nie staje się obciążeniem dla nas, ale staje się miejscem, staje się taką rzeczywistością, która skłania nas ku temu, żebyśmy spotkali się z Jezusem i zobaczyli, jaki jest Pan Jezus. Bracia i siostry, ta historia z Ewangelii, ona też w różnych kontekstach powraca, bo czytałem jakiś czas temu taką historię bardzo ciekawej kobiety, która kiedy była młoda, miała kilkanaście lat, była obiecującą pianistką i to się działo przed II wojną światową. Miała takie obywatelstwo, była w połowie Szwajcarką, w połowie francuską. Nazywała się Maïti Girtaner i była obiecującym dzieckiem, a potem nastolatką i za młodu już zdobywała w Europie największe sale koncertowe. No i kiedy wybuchła wojna, to chociaż miała obywatelstwo szwajcarskie, to jednak się zaangażowała we Francji w ruch oporu i wydawało jej się, że posługując się talentem, jeżdżąc od miasta do miasta, dając koncerty, będzie niezauważona i będzie mogła przekazywać rozmaite meldunki, a nawet jakąś broń, jakieś plany zamachów, które ruch oporu podejmował na terenie Francji. A okazało się, że gestapo bardzo szybko wpadło na jej trop i śledzili ją, patrzyli dokąd jeździ, patrzyli z kim się spotyka. No i przyszedł taki moment, kiedy ją złapali. I ona próbowała się oczywiście wytłumaczyć z tego, że to nie jest jej jakoś wina, że to została w to wciągnięta, ale oni dobrze wiedzieli, że ta młoda kobieta, ta młoda pianistka, że ona jest bardzo ważną osobą w tej siatce konspiratorów. No i dlatego poddano jej takiemu bardzo surowemu śledztwu i prądem ją rażono, i bito ją, i głodzono, i w wodzie ją przetrzymywano. W każdym razie wtedy, kiedy wyszła z tego więzienia, była kobietą, która już nie mogła grać na pianinie, bo nerwy miała porażone, już palce tak nie funkcjonowały. Nie mogła także zostać matką, ponieważ także poniosła taki duży uszczerbek na zdrowiu. I to, że nie umarła, było cudem, ponieważ wtedy, kiedy w takim zamknięciu przebywała, to gdzieś tam na północy Francji, to alianci, kiedy już wylądowali, odnaleźli ją i udało się ją przywrócić do życia. I co potem robiła po wojnie? Po wojnie wiedziała już, że rodziny, dzieci nie będzie miała, bo nie może, i że nie będzie już pianistką. I odkryła, że Pan Bóg ją zaprasza do tego, żeby została osobą, która będzie innym pomagała w takiej pomocy charytatywnej, w takiej trosce o potrzebujących i bardzo zaangażowała się w trzecim zakonie dominikańskim, no i stała się taką tercjarką. I zdarzyło się tak, moi drodzy, że kiedy już miała swoje lata, już nie była taka młoda, to przyjechał do niej mężczyzna i chciał się z nią spotkać. I pyta się, czy pani mnie poznaje. A ona na niego patrzy i mówi, trudno tę twarz zapomnieć. To pan przez tyle miesięcy mnie katował. To pan znęcał się nade mną psychicznie i fizycznie. To pan był tym oficerem SS, który chciał mnie zamordować, chciał wycisnąć ze mnie wszystkie informacje. Czego pan teraz ode mnie chce? A on mówi tak, wie pani, próbował się tłumaczyć, mówi, no ja byłem tylko żołnierzem, ja tylko walczyłem, ale już jestem stary i umieram i chciałbym, żeby pani mi przebaczyła. No i się zrobiła cisza. On głowę schylił, bo rzeczywiście nawet chorobę już po nim było widać. A ona odpowiedziała tak, wie pan co, ja panu już dawno przebaczyłam. Bo gdybym panu nie przebaczyła zaraz po wojnie, to bym nie mogła ani żyć, ani robić tego, co robię. Ale ja nie przebaczyłam panu dlatego, że jestem taka dobra. Ja przebaczyłam dlatego, że tego mnie uczy moja wiara. Tego mnie uczy Jezus w Ewangelii, bo ja wtedy, kiedy zostałam aresztowana i potem cały czas nadzieję dawała mi modlitwa i wiara w Pana Jezusa. I ta historia, bracia i siostry, tak się kończy, że dzisiaj ta osoba, ta Maity Girtaner jest kandydatką na ołtarze. Będzie najprawdopodobniej w kościele ogłoszona błogosławioną. No dlaczego? Między innymi dlatego, że przyjmując łaskę od Boga, potrafiła przebaczyć temu, który znęcał się nad nią, żołnierzom, którzy ją przesłuchiwali, i zdobyła się w swoim życiu dzięki łasce Pana Boga na to, żeby no, zrealizować Ewangelię, żyć Ewangelią na co dzień. I dzisiaj, kiedy czytamy ten piękny tekst Ewangelii według świętego Jana, kiedy widzimy Jezusa, kiedy widzimy uczonych w piśmie, faryzeuszy, no i widzimy kobietę, która jest oskarżona o cudzołóstwo, no to jesteśmy jakby w samym sercu tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Bo to Boże Miłosierdzie, o którym mówi nam dzisiaj Pan Jezus, to jest niepotępianie, nieodrzucanie, nieprzekreślanie drugiego, ale to przyjęcie, to rozgrzeszenie, i to życie w łasce. Tego nas uczy Pan Jezus i zaprasza nas dzisiaj, bracia i siostry, ta Ewangelia do tego, że skoro my przyjmujemy sami od Pana Jezusa miłosierdzie, wtedy, kiedy spowiadamy się, wtedy, kiedy mszę świętą celebrujemy, wyznajemy na początku mszy nasze grzechy i kiedy inne sakramenty przyjmujemy, to także one łączą się z tą łaską miłosierdzia, żebyśmy także przebaczenie nasze innym ofiarowali, w ten sposób nasze życie na Ewangelii budowali. Amen.